Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od rekordowo udanego sezonu wakacyjnego w Polsce. Tego lata krajowy ruch turystyczny zarówno w górach, jak i nad morzem jest znacznie większy niż rok temu, wskazują eksperci z Polskiej Izby Turystyki. Na spływach Dunajcem w Pieninach mamy o mniej więcej 30 tysięcy turystów więcej niż przed rokiem. W analogicznym okresie zeszłego roku obsłużyliśmy 180 tysięcy turystów. Obecnie mamy ich ponad 212 tysięcy, czyli o blisko 15% więcej, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jan Sienkiewicz. Tak jest w całej Polsce, a zwłaszcza nad Bałtykiem. Tamtejsze kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. Miejsc w hotelach nie da się zarezerwować na wiele tygodni naprzód. W restauracjach nie ma wolnych stolików, a do każdej nadmorskiej atrakcji turystycznej trzeba stać w wielometrowych kolejkach. Prezes Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, Remigiusz Druszcz, ocenia, że ten sezon turystyczny będzie lepszy od zeszłorocznego nawet o 20%. I co najbardziej dziwi, zainteresowanie wypoczynkiem nad polskim morzem jest większe, mimo że pogoda jest gorsza niż w zeszłym roku, kiedy lato było upalne. Baza noclegowa w Polsce z roku na rok jest coraz lepsza. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Spełniamy wszystkie standardy europejskie, czasami je przewyższamy, więc i pogoda nie taka straszna, mówi Druszcz. Według niego wpływ na większy ruch turystyczny w kraju ma też bezpieczeństwo, a także lepsza dostępność komunikacyjna miejsc atrakcyjnych turystycznie. Bezpieczeństwo jest jednym z głównych determinantów miejsca wyboru wypoczynku. Autostrady i drogi szybkiego ruchu spowodowały wzrost liczby turystów krótkoterminowych, a równocześnie wydłużenie sezonu turystycznego. Wzmożony ruch turystyczny widać od maja, czerwca, przynajmniej do końca września, mówi prezes Druszcz i dodaje, że tłumy na plaży widać również w statystykach. W zeszłym roku zanotowano 80-procentowe obłożenie bazy hotelowej w Trójmieście. To rekordowy wynik. 10-15 lat temu średnie obłożenie hoteli w tym regionie było na poziomie 35-40% w skali roku. Zdaniem głównego ekonomisty banku Société Générale Jarosława Janeckiego wzrost w branży turystycznej będzie widoczny także w danych o gospodarce. Usługi stanowią bowiem znaczną część wkładu do produktu krajowego brutto. Jego zdaniem z jednej strony trzeba brać pod uwagę dochody, które są wypracowywane przez firmy oferujące usługi turystyczne. Do tego dochodzą wydatki Polaków, którzy nie wyjeżdżają na wakacje zagraniczne i wydają pieniądze w kraju. W czasie wakacji z braku ważniejszych wydarzeń czołówki gazet dominują informacje o poszukiwaniu tzw. złotego pociągu w Wałbrzychu. Niestety wszystko na to wskazuje, że złoty pociąg to mit albo ukryty jest zupełnie gdzie indziej niż spodziewali się znaleźć go dwaj poszukiwacze skarbów z Niemiec. Prace poszukiwawcze prowadzone są w okolicach 65. kilometra linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych przez firmę XYZ należącą do Piotra Kopera i Andreasa Richtera, którzy zgłosili rzekome znalezisko. W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 60 osób, to m.in. saperzy, chemicy, geolodzy i archeolodzy. Mimo zaangażowania tak wielkich środków i ciężkiego sprzętu, efektów poszukiwań na razie nie ma. W piątek w miejscu, które eksploratorzy określają mianem miejsca numer 1, wykonano głęboki na 6 metrów i długi na 20 metrów wykop. Nie natrafiono na nic, co wskazywałoby, że znajduje się tam jakiś zasypany tunel, a w nim ukryty pociąg. Okazało się, że jest tam jedynie warstwa iłu. Wcześniej wykop wykonano w miejscu określanym przez poszukiwaczy jako miejsce numer 3. Tam również nic nie znaleziono. W planach poszukiwań są jeszcze wiercenia i wykopy w dwóch innych miejscach, ale nadziei wielkich na odkrycie wielkiego skarbu już nie ma. Przypomnę, że w sierpniu ubiegłego roku Piotr Koper i Andreas Richter zgłosili odnalezienie tzw. złotego pociągu. Sprawa stała się bardzo głośna w Polsce i za granicą. Według niektórych mediów w okolicach Wałbrzycha miałby się znajdować ukryty tam pociąg z II wojny światowej. Podawano m.in., że może chodzić o legendarny zasypany pociąg ze złotem i kosztownościami wywiezionymi pod koniec wojny z Wrocławia. 65. miejsce wśród 140 sklasyfikowanych miast na świecie zajęła Warszawa w rankingu tygodnika The Economist pod względem jakości życia. Na czele rankingu znalazły się Melbourne, Wiedeń, Vancouver i Toronto. Przy tworzeniu rankingu wzięto pod uwagę wiele czynników wpływających na jakość życia w mieście. 1/4 wagi stanowi stabilność, a więc zagrożenie przestępczością, terroryzmem czy konfliktami zbrojnymi. Kolejne 25% wagi to kultura i środowisko, a więc klimat i pogoda, poziom korupcji, cenzury, jakość jedzenia, dostępność sportu. 1/5 stanowi dostępność i jakość służby zdrowia, 10% edukacja, a 20% infrastruktura. Warszawa zdobyła nieco ponad 80 punktów na 100 możliwych i zajęła 65. pozycję. W ostatnich 5 latach Warszawa poprawiała swój wynik średnio o 2% rocznie, ale miało to miejsce głównie w ubiegłych latach. W ostatnim roku Warszawa w rankingu straciła bowiem jedną pozycję. Dla porównania o 2 pozycje wyżej na 63. miejscu znalazła się stolica Słowacji Bratysława. Niżej w rankingu znalazły się za to tak nowoczesne miasta jak Dubaj czy Kuwejt. Być może wynik Warszawy poprawi się w przyszłym roku, ponieważ w drugiej połowie 2017 roku Warszawa planuje uruchomienie wypożyczalni miejskich samochodów w formule tzw. car sharingu. Na początek będzie to od 300 do 500 aut. Opłata za minutę użytkowania może wynosić około złoty 20 groszy. Miasto rozpoczęło właśnie poszukiwania firmy, która obsłuży ten system. Wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz oraz dyrektor stołecznego zarządu dróg miejskich Łukasz Puchalski mówili w piątek, że celem uruchomienia wypożyczalni publicznych samochodów jest odzyskanie przestrzeni publicznej w mieście zajmowanej przez prywatne samochody. Przekonywali, że przy długofalowych projektach jeden samochód publiczny może zastąpić nawet 10 aut prywatnych. Usługa skierowana ma być przede wszystkim do osób sporadycznie korzystających z samochodu i ma stanowić alternatywę dla posiadania własnego pojazdu. Z wypożyczalni będą mogły korzystać wszystkie osoby posiadające prawo jazdy i zarejestrowane w systemie. Użytkownicy będą płacili za minutę użytkowania auta. Koszt ma być tak skalkulowany, aby nie wyciągać mieszkańców z korzystania z komunikacji publicznej, a jednocześnie stanowić alternatywę dla utrzymywania własnego samochodu. Opłata za minutę jazdy będzie jedyną, którą będzie ponosił użytkownik. Miasto nie poniesie żadnych kosztów związanych z uruchomieniem wypożyczalni. Poniesie je za to firma, której miasto udzieli koncesji. W zamian operator będzie czerpał zyski z opłat dokonywanych przez kierowców, a także będzie mógł umieszczać na swoich pojazdach reklamy. Czy to się sprawdzi? Miejska wypożyczalnia rowerów publicznych Veturilo okazała się gigantycznym sukcesem. W Warszawie jest już ponad 300 stacji, z których można wypożyczyć lub oddać rowery, a każdego dnia korzysta z nich średnio 300 tysięcy osób. Jak podkreślają władze miasta, Warszawa jest pod tym względem liderem wśród wszystkich miast w Europie i wzorem do naśladowania, z którego chętnie korzystają metropolie także na innych kontynentach. Co czwarty rowerzysta w Polsce jeździ ze słuchawkami na uszach. Zawodowi kierowcy chcą zakazać im takiej jazdy, bo twierdzą, że muzyka w słuchawkach zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Rowerzysta czy rolkarz w słuchawkach zaoferowany płynącą z nich muzyką, odcięty od otoczenia i mniej lub bardziej rozkojarzony, to obecnie widok nader częsty. Tak po polskich miastach jeździ około 80% rolkarzy i do 25% rowerzystów. Wynika z sondażu Centrum Profilaktyki Społecznej. Badaniu obserwacyjnemu poddano ponad 1200 losowo wybranych rowerzystów i rolkarzy. Z kolei metodą ankietową przebadano 301 cyklistów i rolkarzy oraz 400 kierowców zawodowych, głównie prowadzących autobusy i taksówki. Z ankiet wynika, że z roku na rok rowerzyści i rolkarze zachowują się coraz bardziej niebezpiecznie i nieprzewidywalnie. Wśród zachowań niebezpiecznych najczęściej wskazywane są 3: używanie słuchawek w czasie jazdy, wymuszanie pierwszeństwa i wjeżdżanie między samochody. Opinie kierowców potwierdzają pośrednio sami cykliści i rolkarze. Z obserwacji ich zachowań na drogach wynika, że jazda w słuchawkach jest najczęściej spotykanym zachowaniem ryzykownym. Wśród warszawskich rowerzystów co czwarty regularnie porusza się po drogach i ścieżkach rowerowych, słuchając muzyki. W Krakowie, Trójmieście, Zielonej Górze i Poznaniu, czyli miastach także objętych tym badaniem, takich cyklistów jest 1/5. Badani cykliści w takim zachowaniu nie widzą problemu. Ponad połowa młodych użytkowników rowerów i rolek nie dostrzega związku między bezpieczeństwem na drodze a słuchaniem muzyki lub rozmową przez telefon komórkowy. Chociaż 80% z nich przyznało, że dźwięki ruchu drogowego słyszą bardzo słabo lub tylko niektóre. Tymczasem konsekwencje odcięcia się od dźwięków płynących z otoczenia podczas jazdy bywają bardzo groźne. W Łodzi w zeszłym roku tramwaj śmiertelnie potrącił przejeżdżającą przez tory 25-letnią dziewczynę. Dostała się prosto pod pojazd. Śledztwo potwierdziło, że cyklistka wjechała na tory mając słuchawki na uszach. Policjanci są przekonani, że jazda i słuchanie na przykład muzyki, zwłaszcza w miejskim ruchu, bardzo rozprasza. Człowiek musi odbierać bodźce z otoczenia nie tylko wzrokowe, ale i słuchowe. Pieszy czy rowerzysta w słuchawkach nie słyszy na przykład dźwięku nadjeżdżającego z tyłu samochodu czy tramwaju. Słuchawki dekoncentrują, szczególnie jeśli kierujący na przykład zmienia pas ruchu lub pokonuje skrzyżowanie, mówi inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zdaniem kierowców zawodowych słuchanie muzyki podczas jazdy rowerem lub na rolkach powinno być prawnie zabronione na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych równoległych do takich dróg czy ulic. Za wprowadzeniem takiego prawnego zakazu jest 81% kierowców. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.